Hej, tu Flora z chaty Pustelnicy. Dzisiejszy odcinek będzie o matce, która wychowuje 9 dzieci. I słuchajcie, w jednym z wywiadów ona się bardzo szczyci tym, że pomaga jej w tym wychowywaniu 500+. I czytamy, że jej życie miało 3 punkty zwrotne. Narodziny pierwszego dziecka, wprowadzenie programu 500+ i odejście od męża. Została z 9 dzieci, 2 córkami, 7 synami. I mowa tutaj o pani Reginie Bruskiej z Chojnic. Kobieta ma 42 lata, z zawodu jest szwaczką i ona opowiadała, jaką godność dał jej rodzinie program 500+. No i zaczęła opisywać również szczegóły odnośnie swojej rodziny. Pyta ją słusznie pani dziennikarka, no jak pani daje radę sobie w tej rodzinie? Jak to się dzieje, że pani tak świetnie sobie radzi? No bo cytat, kilka miesięcy temu rozstała się pani z ojcem dzieci, samotne macierzyństwo jest trudem, o którym czytamy w książkach. Pani ma 9 razy trudniej. Na co, wiecie, pani Regina odpowiada. Wiele matek, nawet tych, które żyją z ojcami swoich dzieci, jest samotnych w świetle obowiązków rodzicielskich. Na rozstanie, zakończenie kłótni w domu mogłam sobie pozwolić. I tutaj, słuchajcie, naprawdę to szczerze cytuję, mówię jak jest napisane. Mogłam sobie pozwolić dzięki pieniądzom z 500+. I co mnie tutaj kopnęło? To jest to, że mam 500+, za każde dziecko mam 500 zł co miesiąc, co daje mi 4000 zł miesięcznie. I ja nie potrzebuję mieć mężczyzny, nie potrzebuję mieć faceta, nie potrzebuję mieć męża. To wynika z tego, co mówi ta pani. Ona nie potrzebuje. No bo po co? No i ta pani podsumowuje, pani dziennikarka, bo ona mówi, dostaje pani 4000 zł miesięcznie. A ona mówi, plus 1700 rodzicielskiego i dodatku dla rodziny wielodzietnej. To ogromny skok komfortu. Fajnie, czyli generalnie 5000 na rękę za po prostu posiadanie dzieciaków. No i pani dziennikarka pyta, jak wyglądało życie przed 500+. No, ona mówi, żyliśmy z dnia na dzień z pensji męża i dodatku rodzinnego. Kombinowaliśmy, braliśmy pożyczki. Dziennikarka pyta, a teraz jak wygląda codzienność? W tej chwili mogę wybiec w przyszłość, zaplanować wyjazd, remont. Awaria samochodu nie jest końcem świata. Mogę spokojnie iść i kupić dzieciom nowe buty, nie z odzysku. Nie boję się przechodzić koło budki z lodami. Jest spokój, że lodówka jest pełna, że zupa na mięsie, a nie kościach, że mogę zapełnić zamrażarkę. Co zmieniło się w życiu dzieci dzięki 500+? Pada pytanie. Kiedyś był kłopot z wycieczkami szkolnymi. Dzieci przeżywały wstyd, że nie stać nas na nie. Za każdym razem było spuszczanie głowy. Dziennikarka pyta, czy planowała pani mieć tyle dzieci? Ona odpowiada, ta pani Regina, nie, chcieliśmy mieć dużą rodzinę, ale nie planowałam mieć 9 dzieci. Dlaczego państwo się nie zabezpieczali? Pada kolejne pytanie. Odpowiedź bomba dla mnie, słuchajcie. Jestem wierząca. Kiedyś lekarka zaproponowała mi spiralę, to było przed 500+, i nawet Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chciał mi ją sfinansować, ale kłóciło się to z moimi poglądami. Było mi ciężko, ale każde dziecko daje szczęście. Przy 8 dziecku poprosiłam lekarza o podwiązanie. Powiedziałam, że chcę wychowywać dzieci, nie hodować, ale nie zgodził się. Nie kwalifikowałam się z powodów medycznych. Tamta rozmowa, wiecie, dalej się rozwija. Ja potem ją przeanalizuję, ale najważniejsze punkty wam tutaj czytam. Pada kolejne ciekawe pytanie. Dlaczego płaci pani tak dużo mandatów? Słaby kierowca z pani? Odpowiedź. Nie. Mam samochód, do którego nie mieścimy się wszyscy. 7-osobową Zafirę z bardzo małym bagażnikiem. Chcę, by dzieci zobaczyły coś więcej poza podwórkiem i szkołą, dlatego jeździmy na wycieczki. A to do Gdańska, a to do Fokarium, ta pani mówi, że jeżdżą, a to do Poznania. No i co ona tu jeszcze mówi? Gdy wszyscy wejdziemy do samochodu, to siedzimy jak sardynki. Każdy ma poupychane graty pod nogami na kolanach, bo trzeba wziąć ubrania na przebranie ciepłe na wieczór. Zawsze zabieramy ze sobą jedzenie, kanapki, smażony kurczak, blacha, ciasta, żeby nie dać się zrujnować. I stąd te mandaty. Pada, słuchajcie, kolejne pytanie, dosyć ciekawe. Czy właściwie takie stwierdzenie od pani dziennikarki? Mam mnóstwo koleżanek, samotnych matek. Życie spędzają na łudzeniu się, że kogoś znajdą. Że znajdą kogoś. Na co pani odpowiada? Ta nasza dzielna pani, kobieta Polka, matka Polka, mówi tak. Nie mam złudzeń i nawet nie chcę być w związku. Mi jest tak dobrze. Pierwszy raz w życiu mogę oddać się tylko dzieciom. Możemy razem zwiedzać. Amory to jest stres. Nie każde dziecko zaakceptuje. Jedno tak, drugie nie. I nowe problemy zagwarantowane. Mój świat opiera się na dzieciach. Chcę im pokazać kawałek świata, więc nie mogę się rozpraszać. What? Dobrze, później będziemy to analizowali, ale mnie już coś boli, słuchajcie, kiedy ja to czytam. No i pada pytanie, co jest najtrudniejszego w życiu samotnej matki? To, że dzieci są wyśmiewane. Uważa się nas za patologię. Ostatnio Dawid przyszedł od kolegi z płaczem i skopanym rowerem. Jacyś starsi chłopcy wyzywali go od biedaków. Pytam, a kolega nie stanął w twojej obronie? Nie, on się śmiał, powiedział. Na mnie mówią słonica. Albo, że jesteśmy rodziną zastępczą. Gdy pojawimy się gdzieś na naszych rowerach, robi się dookoła pustka, ludzie ulatniają się. Ciągle boję się o dzieci, bo ludzie chętnie doniosą, że po osiedlu na rowerkach bez kasku jeżdżą. Wielodzietność w dodatku samotnej matki uwiera. I teraz, dlaczego, słuchajcie, ja wam to wszystko przeczytałam i ja zwróciłam na to uwagę, dlaczego mną to tak telepnęło. Telepnęło mną to bardzo, bo to udowadnia to, o czym ja kiedyś mówiłam, że państwo, które zapewnia pomoc ludziom, którzy w swoim życiu podjęli pewne decyzje, a były to na przykład decyzje nietrafione, głupie, idiotyczne, nieodpowiedzialne, niedojrzałe. Ich sytuacja jest okej, czy właściwie jest naprawiona poprzez państwo, poprzez na przykład nasze pieniądze, no bo z czego powstało 500+, z naszych pieniędzy. I co mnie boli, to jest właśnie to, że kiedyś, dawno temu, to było to tak, że rodzina sprawowała pieczę nad córką, nad synem. Byli za nich odpowiedzialni, uczyli pewnych wartości. Kiedy na przykład kobieta porzucała męża, zostawiała go, była potępiona. Krytykowało ją się za to, no bo rozpadła się rodzina. Kiedyś ta rodzina była jak gdyby na piedestale, była ważna, była po coś. Ta struktura rodziny była tak ważna, dlatego się mówiło ludziom, że słuchaj, seks to dopiero słuchaj po małżeństwie i nigdy przed. To miało na celu zabezpieczyć rodzinę, zabezpieczyć dzieci, że nie będzie czegoś takiego, że my sobie żyjemy bez sformalizowanego związku. I przede wszystkim planowało się, żeby wszystko zrobić, wiecie, jakoś tak z głową. Te kobiety, one się starały, nie pracując, starały się być tymi dobrymi żonami, tymi dobrymi matkami. One, będąc w domu, nie pracując, one polegały na swoich mężczyznach, polegały na mężach, bo to mąż wychodził i pracował, to on zapewniał byt rodzinie, to od niego wszystko zależało, to na nim spoczywała zabezpieczenie finansowe rodziny, to od niego zależało. I wraz z tą samodzielnością kobiet, z tą ich niezależnością, widzicie, co się dzieje, co ta kobieta mówi, mam 500+, mam pieniądze, po co mam się z nim męczyć? Co? Jak ja mam? Ja sobie poradzę. Od czego mi facet? Do czego mi on jest potrzebny? Jeszcze jak, wiecie, pół biedy, jakby się trafił jakiś taki wredny typ. Przy czym uważam, że no jest to strata dla dzieci. Ogromna strata, że nie mają ojca. A większość to są niestety chłopaki. Tam w tej rodzinie synowie, 7 synów i 2 córki. Więc jest to bardzo, bardzo, bardzo przykre, co ta pani opowiada. Kobietom kiedyś po prostu zależało na tym, żeby w rodzinie było dobrze, żeby się wszystko układało, bo one wiedziały, że inaczej sobie nie poradzą, że zależą od tego mężczyzny, nawet finansowo. Starały się, żeby w związku było wszystko okej. Panowie wtedy też byli dojrzalsi, musieli być, no bo jeżeli masz rodzinę i za nią odpowiadasz, to dojrzewasz psychicznie. Nie było Piotrusiów panów, aż tylu. Byli dorośli, zdecydowani, poważni faceci, którzy poważnie traktowali zakładanie rodziny. Powiedzieli, ile od nich zależy. W tej chwili jest tak, że kobiety są niezależne, większość z nich są wykształcone, są wyedukowane, wyemancypowane. Starzają się, coraz więcej widzę i obserwuję kobiet, które mają więcej cech męskich, mniej żeńskich i są samicami alfa, więc ja wtedy się zastanawiam, gdzie jest ich miejsce i jak z nimi gadać. Chociaż gadam z wszystkimi, nie przeszkadza mi to tak bardzo. Bo wydaje mi się, że we współczesnych czasach jest trudno być taką kobietą kobiecą. Bardziej opłaca się taka stanowczość i siła. Być taką osobą, która jest stanowcza i silna i zdecydowana. I w tym zakresie mężczyźni mają łatwiej. Natomiast wszystko się poprzewracało. Te silne, wyemancypowane kobiety nie potrzebują panów, nie potrzebują chłopaków. No bo po co oni im? I w tej kobiecie uderzyła mnie ta kalkulacja. Mam pieniądze? Do czego mi facet? Mam 500+. I co się dzieje? 500+ zrujnowało rodzinę. Bo gdyby ta kobieta nie miała tych pieniędzy, prawdopodobnie ona by była z tym facetem. No bo co ona powiedziała? No ale jak ja mam 500+, to wpłynęło na moją decyzję, ułatwiło moją decyzję odejścia od niego. Odnośnie antykoncepcji. Ciekawy komentarz na Wykopie. Jest napisany. Widać, jak wiara odbiera rozum, a potem społeczeństwo płaci takiej patologii 5700 zł co miesiąc, bo antykoncepcja to grzech. No straszne to, straszne to. Ktoś odpowiada, tenisista 88 liczy się jakość, a nie ilość. Cały zachodni świat się starzeje i co z tego? No bo tu jeszcze wchodzi w grę ta kwestia, słuchajcie, no w Polsce jest źle, jeśli chodzi o dzietność. Spadają wszystkie wskaźniki statystyczne odnośnie dzietności w Polsce i nie będzie komu pracować właśnie na tych starszych ludzi, bo wszyscy młodzi nie chcą zakładać rodzin i przyjdą tutaj muzułmanie, żeby była jakaś siła robocza, no już zatrudniamy Ukraińców, to co będzie dalej, jak ludzie się nie będą chcieli rozmnażać? Ja to wszystko rozumiem i ktoś mi powie, to która patologia lepsza, nasza czy ta, która przyjedzie w postaci muzułmanów, którzy mają często po 5 dzieci, 6, ale to wcale mi nie załatwia sprawy. Dla mnie liczy się jakość tego obywatela, wcale nie ilość. I ktoś mówi, że wszystko fajnie, tylko dlaczego sama nie potrafię utrzymać swojej rodziny? I ktoś mówi, tak, bo dzieci nauczone, że pieniądze bierze się od państwa, z pewnością będą pracować. Dlaczego nie? Może będą pracować. Ale czy na pewno? A mnóstwo pieniędzy to trzeba będzie wydać na utrzymanie ludzi samotnych, gdy się zestarzeją, a nie będą mieli rodzin, które mogłyby się nimi zająć. I Recovery pisze, ja proponuję ci poczytać o tym, ile kosztuje 500+ na jednego obywatela i że jest to tak dużo, że te pieniądze w większości przypadków się nie zwracają. Zresztą 500+, jak napisałem, niczego nie zmienia. Był lekki przyrost naturalny, bo w demografii są cykle. I Steam pisze na Wykopie. Sekcja z komentarzami na Wykopie jest jedną z moich ulubionych sekcji. Słuchajcie, czytam te komentarze, które są najbardziej plusowane. Przecież oni narobili dzieci przez swoje religijne zrypanie. Zmieniłam słowo. A teraz mieliby hurdur, jakby 500+ zabrakło. No byłoby hurdur, na pewno by było. Może by ta pani poszła do pracy, może by jej się to nie opłacało, może by wróciła do tego mężczyzny, nie wiem, może by szukała nowego. Chociaż ona jest teraz taka wyzwolona, że ona nie potrzebuje, wiecie, być z kimkolwiek. Hacer King pisze, albo Hacer King. Widać, jak wiara odbiera rozum, ktoś to cytował, jest cytat i on odpowiada, wiara to dla niej tylko wymówka, którą stosuje, aby ukryć swoje, oj, znowu brzydkie słowo, to powiem niedorobienie mózgowe? Dosyć ofensywne, ale musicie przyznać, że to trochę ma trochę sensu. Najpierw Laicik pisze, najpierw seks bez zabezpieczeń, a potem wielkie historie o cudzie 500+. Lepiej byłoby docenić tych rozsądnych i pracujących, podnoszących kwotę wolną od podatku. Patola przestałaby się szerzyć. Ktoś tutaj tak ciekawie napisał, paranoja bez zabezpieczeń, bo wiara nie pozwala. Mam taką hipotezę i mogę się mylić, że wiara nie ma tu za wiele do rzeczy. Prezerwatywy są drogie, dobry czteropak, harnasi czy innych żubrów. Nie mówię już nawet o pigułach. Sama przyznała, że wcześniej żyli z dnia na dzień. Głupio tak przyznać w mediach, że się przycebulało na antykoncepcję. Bo co ludzie pomyślą? Jeszcze by pomyśleli, że miała wyjebane czy coś. No co prawda MOPSik oferował sfinansowanie spirali, ale kto chodzi do MOPS-u po to, żeby ci w majtkach grzebali? Już dość, że czasami jak im się zechce, to w portfel dranie jedne zaglądają i się interesują, co ludzie robią z pieniędzmi, które tym ludziom dali. A tu jeszcze w majty chcą zaglądać, no więc trzeba wyjść z twarzą. Wiara nie pozwala. Ale, mogę się mylić, jeśli tak, to przepraszam. Ktoś ciekawie napisał, matka 9 dzieci, chce je wychować, nie hodować. Regina Bruska z Chojnic, z zawodu szwaczka. Na rozstanie, zakończenie kłótni w domu mogłam sobie pozwolić dzięki pieniądzom z 500+. Żyliśmy z dnia na dzień, z pensji męża i dodatku rodzinnego. Kombinowaliśmy, braliśmy pożyczki. Dlaczego państwo się nie zabezpieczali? Jestem wierząca. Mam 7-osobową Zafirę. Gdy wszyscy wejdziemy do samochodu, to siedzimy jak sardynki. Uważa się nas za patologię. I tenisista 88, z którym się tutaj bardzo zgadzam, pisze, kwintesencja wyborcy PiSu. Bezmyślnie namnożyć się jak króliki, awantury w domu, narażać dzieci podczas jazdy niedostosowanym samochodem, kombinować, aby przeżyć, brać pożyczki, ale kościółek, kazanie, modlitwy i proboszcz w domu musi być. Żyj jak patologia i jeszcze się dziw, że tak to odbierają ludzie. Uważa się nas za patologię, bo to jest patologia. I tutaj w ogóle nie chodzi mi też, słuchajcie, o liczbę tych dzieci. Wcale nie. Tylko chodzi mi o to, czy ta kobieta, ona byłaby w stanie utrzymać i wychować te dzieciaki bez wsparcia ze strony państwa. Bo jeśli nie, no to jej pogratulować jej zaradności życiowej, jej inteligencji. Jeśli ona się decyduje na dzieciaki rok po roku, no bo na litość boską tych dzieciaków ma 9. Najstarszy ma 20 lat chłopak, najmłodszy ma 2. I tutaj coś jest nie tak według mnie. Bo jeżeli ktoś wie, że nie jest w stanie utrzymać nawet trójki dzieci i robi kolejne, to to już jest dla mnie patologia. I tyle. I tu nie jest może tak bardzo istotne, czy to jest wyborca PiSu, czy nie PiSu. Dla mnie, jeżeli to jest patologia, to nieważne, z której to strony. Jeżeli PiSowi chodziło w tym programie 500+ o zwiększenie dzietności w Polsce, no może im się to i uda. Tylko jakiego rodzaju to będą te dzieciaki, ci ludzie z tego 500+. Mi chodzi o jakość człowieka, mi nie chodzi o ilość. To jest po prostu napłodzenie tylu dzieciaków, to jest po prostu brak wyobraźni, brak myślenia jakiegoś perspektywicznego. Nie każdy musi mieć IQ 150, są różni ludzie na świecie, każdy żyje po swojemu. I tutaj dokładnie o to tutaj każdemu chodzi, że żyj sobie po swojemu. Narób sobie dzieci ile chcesz, miej tyle dzieciaków ile chcesz, ale zrób to za swoje pieniądze. Żyj po swojemu, ale od moich pieniążków wara, ale ode mnie nie chciej nic. A nie jest tak w tej chwili, że państwo przymusem zabiera, kradnie moje pieniądze i daje właśnie te pieniądze takim osobom, które nie myślą logicznie i nie myślą zdroworozsądkowo. I Żwarta pisze ciekawą rzecz, pisze tak... Przyznała, że ma tyle dzieci, bo jest wierząca. Mało to takich ludzi. Mam taką rodzinę, wiem co mówię. Taki ktoś nie myśli przyczynowo-skutkowo. Kolejne dziecko? To nie moja wina. To Bóg mi je dał. Kolejne? Widocznie Bóg tak chciał. 9? To nie moja wina. Bóg dał mi dzieci, a ja nie miałam na to wpływu. Moja matka jest w związku z alkoholikiem, nie rozwiedzie się, bo przecież teraz Bóg ją doświadcza. To jej słowa. I tu jest ten problem z religią. Ja mam z tym problem, że widzę, jak ludzie nie myślą. I ona to kontynuuje, bo mówi, a owszem, bo idzie za tym brak poczucia odpowiedzialności i to jest problem. Czyli to, że mam biednie i nie starcza mi na jedzenie, to nie jest moja wina. Tacy ludzie nie widzą winy w sobie w ogóle. Inni mają im pomagać, bo przecież to nie ich wina, że tak źle mają. No, straszne, powiem wam. Stara Szopa pisze bardzo też ciekawie, bo pisze tak. Jakim, zamieńmy to brzydkie słowo na ciulem, bo to ciul, słowo ciul bardziej mi się podoba. Jakim ciulem można decydować się na 9 dzieci, nie mając dochodu zapewniającego godne życie? Przecież to się nie stało nagle. Najstarsze dziecko ma 20 lat, najmłodsze 2. Od 18 lat kręci się karuzela spierdzielenia, powiedzmy to tak, w ten sposób. To nie jest przypadek. Przypadkiem to można nadepnąć na klocka Lego, a nie zrobić 9 dzieci. No jednak nie pisze. Nie wiesz, że to teraz przykład idealnej rodziny? Obecnie państwo wspiera niezaradność i nieodpowiedzialność gloryfikuje. I tu jest, słuchajcie, ten problem. To wspieranie tej patologii, wspieranie takich tego typu ludzi. Inna osoba pisze również ciekawie, ale rządzącym o to chodzi. Ma być kasta panów, mająca 99% wszystkich dóbr oraz reszta roboli lub mięsa armatniego w razie wojny. I tak dotuje się wszystkiego rodzaju patologie i gnoi klasę średnią, która mogłaby być zagrożeniem dla status quo elit, pokazując patologii, że to ta klasa średnia jest wrogiem i przyczyną ich problemów. Tymczasem ci na szczycie robią co chcą. No i co tu można więcej powiedzieć? Może tak jest. Trochę jest taka teoria bardzo, bardzo spiskowa, ale ona coś w sobie ma. Ona coś w sobie ma. To, jaką ona osobą jest ta kobieta, jest trochę dla mnie ciekawe, bo ona usprawiedliwia się często wiarą. A zastanawia mnie to jej podejście do rozwodów, bo jeżeli ona jest taka bardzo wierząca, to odejście od tego człowieka, od tego faceta, męża, ojca tych dzieci, no nie sprawiało jej to jakichś świecie rozterek moralnych? Bo to taki jest dla mnie ciekawy temat, powiem wam, bardzo ciekawy. Bo łatwo sobie się zasłaniać tym, że ja jestem wierząca, powoływać na świat po prostu jak króliki, rodzić kolejne dzieciaki i zostawić faceta, bo ona już ma pieniądze i ona sobie poradzi, wie, że ona sobie już poradzi, że ona jego nie potrzebuje, bo nie ma źródła utrzymania, bo ma źródło utrzymania, a ten facet już tego utrzymania jej nie zapewnia, takiego, jak może ona by sobie życzyła. I to podejście do tego tematu, jest jej ciekawe dla mnie. Ja jako dziennikarka zadałabym takie pytanie, jak ona jako w takim razie osoba wierząca no widzi rozwód i taką i odejście od mężczyzny, no bo ona tutaj mówi, że ja, cały czas ja, że ona się koncentruje na dzieciakach, bo miłość tobie ją rozpraszała. Ale czy ona nie widzi żeby ci synowie mieli ojca? Czy ona tego nie widzi, że no, to jest wielka krzywda dla dzieci, że nie ma ojca? Ja bym o to ją zapytała i na pewno bym nie twierdziła, że wielce dzielna kobieta, która sobie radzi świetnie sama. No według tego, kiedy ona opisuje, że ona jeździ używanym samochodem, dzieciaki się cisną się, no każdy z nas jeździ używanym samochodem, ale tutaj chodzi o to, że ten samochód jest niedostosowany do liczby osób, które w nim siedzą. Jeśli ona te dzieciaki wozi tym samochodem, no to nie potrafi zapewnić jakiegoś bezpieczeństwa tym dzieciom, bo zbiera mandaty. Wychowywanie dzieci przerzuca na starsze rodzeństwo, czyli też tak jak gdyby nie zapewnia im takiej super opieki. No powiem wam, no dziwne to. Dziwne to dla mnie bardzo. Odnośnie religii. Znowu pan Mariusz Skorb pisze. Religia równa się patologia, udowodnione 1000 razy, ale dzięki temu zawsze można powiedzieć... Taki jest Boży plan. Diabeł kazał mi zabijać, wiara mi nie pozwala. Bóg mi wybaczy. Ach, i z tym Bożym planem, to w ogóle jest ciekawa sprawa. Takie tłumaczenie się, że ja nie miałam na to wpływu, no bo to słuchajcie, no bo to jest Boży plan, tak? No to jak taki Boży plan, no to co wy chcecie ode mnie? Ajajaj. Także ona generalnie, ta kobieta jest taka, że mówi, no jestem wierząca, ale jak kasa się pojawiła, to... rozstać się z ojcem, żaden problem. Więc ta wiara jest bardzo jej wygodna, tej pani. Używa jej wtedy, kiedy potrzebuje. Ojo, znowu pisze, dzieci kosztują i skoro nie jest się w stanie zapewnić jakiegokolwiek bytu, to się ich nie robi. Rozumiem wpadkę i przyjęcie na klatę szkraba, ale nie będąc biednym spłodzić 9 i narzekać na byt. Jak biorę kredyt, to nikt go za mnie nie spłaci. Sam muszę liczyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Jak się okazuje, nie tylko swoich. Bo na tę panią również ja płacę. Ja jestem szarpnięty po kieszeni za jej nieodpowiedzialność. Tylko dzieciaki są niczemu winne, dlatego jeśli już ma być ten program, jeśli ma funkcjonować, to wydatki powinny być ewidencjonowane jak w firmie. To kasa na dzieci, nie na remont, auto czy wyjazd. O ile w pewnym stopniu cieszy mnie poprawa jakości życia dzieciaków, to nie cieszy mnie poprawa jakości życia tej kobiety. Była po prostu skrajnie nieodpowiedzialna, a za to każdy z nas płaci często wysoką cenę. Ona za brak myślenia dostaje dziś profity i bezpieczną wegetację. Ludzi trzeba edukować, a nie rzucać im pieniądze. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, że ludzi trzeba edukować, tłumaczyć, uczyć, ewentualnie dać wędkę, ale nie rybę. I w wypadku tej pani to wkurza mnie takie podejście. Jej takie, że jeżeli ona ma pieniądze, to zostawia tego biednego faceta. Generalnie słuchajcie, coraz częściej myślę, że prawa mężczyzn one są jakoś tak spychane, że panowie żadnych właściwie praw nie mają, nie ubiegają się o nie, że ich zdanie to jest coraz mniej znaczące, bo to, czy na przykład kobieta zechce dokonać aborcji, należy to do jej prawa. Może albo nie może dokonać aborcji, tak? Czyli ona może o sobie samo stanowić. No dobra, ale co w takim razie na przykład z facetem w tej sytuacji? No bo jeżeli jesteś mężczyzną i powiedzmy, że wiesz, że nie jesteś w stanie zapewnić odpowiedniego zabezpieczenia finansowego dla swojej nowej rodziny i twierdzisz, że ty nie chcesz tego dziecka, to dlaczego twoje zdanie jest w tej sytuacji nieważne? Przecież dziecko to właściwie to jest tak 50-50. Połowa roboty twojej, połowa roboty żony, czy twojej kobiety, jeśli nie żony. Dlaczego twoje zdanie nie jest ważne? A jak kobieta powie, a nie, urodzę sobie. A co ty masz do powiedzenia? Ja sobie urodzę. No dobrze, ale no nie mam pieniędzy. A to mnie nie interesuje, ja sobie urodzę. Ja ciebie będziesz płacił alimenty, jeżeli nie zechcesz płacić dobrowolnie. Także sądownie wydoję cię z pieniędzy. Boże, pomyślałam sobie, jak bardzo przesrane mają panowie. A jeszcze jak traficie, słuchajcie, faceci, na takie chciwe babsko, dla którego najważniejsze jest bezpieczeństwo finansowe i dla niej najważniejsze będą tylko pieniądze, 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 musisz zarabiać, musisz mieć więcej. Nie wystarczy nam, potrzebujemy więcej i więcej. Która ci będzie zabierała pieniądze z portfela, z kieszonek, potajemnie, nie będzie ci o tym mówiła. Ojej, znaczy z jednej strony rozumiem to, że kobiety mogą być chciwe na pieniądze i są chciwe, bo ewolucyjnie jestem to w stanie jakoś zrozumieć. Bo mają potomstwo, troszczą się o to potomstwo. Ale rozumiem to tylko do pewnego stopnia, bo brzydzi mnie takie zachowanie. Takie traktowanie facetów jak, nie wiem, jak osoby nieważne, albo takie głupie jakieś. Taki, że wiecie, taki stereotypowy facet siądzie tylko przed telewizorem, wypije piwo, nic nie powie, nie odezwie się, bo on to jest jakiś taki, no taki nie łapie empatii, nie łapie uczuć. I on to tylko umie o meczu porozmawia, o samochodach porozmawia, a o niczym głębokim. No jak można tak myśleć odnośnie facetów? Biedni faceci, naprawdę biedni. Och, jest to trudne, jest to naprawdę trudne, bo we współczesnych czasach to tak naprawdę, no do czego facet może być potrzebny? Skoro te panie się tak wzwoliły, tak się wyemancypowały, bo one są takie samowystarczalne. Ja nie potrzebuję faceta, ja nie potrzebuję związku. Smutne to jest to, jak wy ludzie macie się dopierać razem. Nie wiem, liczę na to, że jeszcze na pewno jest dużo wartościowych kobiet i dużo wartościowych mężczyzn, którzy by jakoś tak wzięli się za naprawę tego kraju. Ale gadam sobie z wami na temat właśnie tego artykułu i tej sytuacji pani z Chojnic, bo ten artykuł właśnie skłonił mnie do myślenia, nakłonił mnie do myślenia, bo trzeba się zgodzić z tym, że niestety, że kobiety, kiedy były zależne od mężczyzn finansowo, kiedy siedziały i zajmowały się domem, siedziały w domu i zajmowały się dziećmi, to może były normalniejsze, tak sobie myślę. Może się bardziej starały, może im bardziej zależało, no bo wiedziały w razie czego, ile stracą. A widzicie, co się dzieje, kiedy one pieniądze mają i mają zabezpieczenie finansowe. Chyba już tak nie doceniają tych mężczyzn. Chociaż nie mówię o wszystkich paniach, bo na pewno są takie, które są normalne, ale te role się wszystkie pozmieniały. Państwo nie powinno wspierać patologii i szerzyć patologii. Tak jest moje zdanie na ten temat. I dzisiaj już chyba skończę, bo produkuję się i produkuję, gadam i gadam, a nie wiem, co wy myślicie. Jestem ciekawa, co uważacie na ten temat. Piszcie w komentarzach, trzymajcie się i przede wszystkim udanego tygodnia, bo poniedziałki to są strasznie trudne dni. Cześć.